Chvála Pánu Bohu. Serce mi bije v klatce piersiowej, że prawie, że chcę wyskoczyć. Piękna pieśń. Raduję się z tego, że mogę być między wami, że mogę się dzielić Słowem Bożym. Nie miałem problemu, żeby wybrać coś, czym będę się dzielił, ponieważ jest takie słowo, które niedawno do mnie dotarło i było tak potężne w moim sercu. Mamy, jako chrześcijanie, chcielibyśmy wiedzieć, jak to będzie, gdy przyjdzie Pan. Jak to tak naprawdę do końca będzie? Gdzie my? Gdzie staniemy? Bo widzimy taki dziwny obraz, dziwne obrazy z tego okresu, z tego momentu, z tego wydarzenia w Słowie Bożym. Widzimy takie dziwne obrazy. Jedni się pchają, mówią ja, to my, Panie, a Pan im mówi, nie znam was. Inni mówią, kiedy widzieliśmy cię chorym, kiedy cię odwiedzaliśmy, kiedy byłeś głodny, a Pan mówi, pójdźcie do mnie. Jedni stukają do drzwi i mówią, otwórz nam, to my. I słyszą głos, idźcie precz, nie znam was. Jak nie znasz? Jak nie znasz? Na naszych ulicach nauczałeś. W imieniu Twoim prorokowaliśmy, w imieniu Twoim cuda czyniliśmy. Jak mówisz, nie znam was. Wiecie, to może stworzyć taki zamęt, w ogóle taką niepewność. I myślę, że każdy z nas chciałby bliżej wiedzieć, bliżej poznać, jak to będzie. Na kogo Pan Jezus skaże, na kogo zwrócą się Jego oczy, kogo wezwie do siebie w tym najważniejszym dniu, w tym najważniejszym momencie. I to słowo, którym chcę się dzielić, wiecie, kiedy go przeczytałem, to byłem tak potężnie poruszony, bo to było dokładnie tak, jakby Bóg powiedział, chcesz wiedzieć, zobacz. I pokazał mi palcem, tak jakby pokazał mi palcem to. Tu masz stać, jeśli chcesz tam wejść. Tu masz być. I tym słowem chcę się dzielić z wami. Ono jest zapisane w Księdze Objawienia Jana w 11 rozdziale. Pierwszy i połowa drugiego wiersza, żeby już jak najkrócej. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany będzie, czy został poganom. Wstań i zmierz. Taki tytuł można by było dać temu kazaniu. Wstań i zmierz. Ten jeden wiersz w zasadzie, ten pierwszy wiersz rzuca wiele światła na to, co jest u Boga najważniejsze, co jest istotą naszego duchowego życia. Wiecie, Bóg w tym wierszu przez ten obraz wyznacza, pokazuje nam, wyznacza nam to, co pozostanie na wieki. Można to przyrównać do... Dla mnie to było coś takiego jak... Na pewno żeście to nieraz oglądali, bo to jest bardzo ekscytujące w internecie, kiedy kamera najeżdża na jakiś punkt gdzieś z kosmosu. Ja pamiętam kiedyś... Jerozolimy, coś tam oglądałem z Jerozolimy, taki filmik jakiś był, Jerozolima, nie wiem, jak on się nazywa, jego miałem kiedyś zaznaczony, ale to wiecie, jak to w komputerze, bo był tak niezwykły, taki piękny. Miasto pokoju chyba było, ale to było po angielsku chyba napisane i znak zapytania. I nagle kosmos, cała kula ziemska, tak, w obiektywie i ta kamera nagle zaczyna pędzić, pędzi. Nie wiem, gdzie wyląduje, jeszcze cała Ziemia widoczna. Nagle już się poszerza, już tak, widzieliście takie rzeczy? Już się poszerza, już, celuję w Izrael, tak, widać, jest, już się pojawiają te góry, jeszcze szybciej. I trzask zatrzymuje się nad Jerozolimą, miasto pokoju. Piękny to był obraz. I dla mnie ten fragment to taka kamera, która mi przybliżyła, która pokazała. Wstań i zmierz. Wstań i zmierz. Bóg jakby pieczętuje to, co jest ważne. Bóg pokazuje w tym wierszu, mówiąc to do Jana, chce nam przekazać, na co patrzą jego oczy. Co będzie zapieczętowane na wieki, co należy do Niego. Wstań i zmierz, to jest bardzo ważne, wiecie, to nie tylko wstań i zmierz, to jest coś, to jest równoznaczne z tym, jak wstań i policz. Wstań i policz, mój lud. Pamiętacie, kiedy Dawid, to jest taka tragiczna historia, kiedy Dawidowi zachciało się, bo coś tam w głowie mu powstało, idź policz Izraela. Oni mu mówią, królu, pomyśl, zastanów się, królu. Oni wiedzieli, co to znaczy. Wiecie, ale Dawid się uparł, idź i policz Izraela. I ściągnął na siebie gniew Boży. Dlaczego ściągnął na siebie gniew Boży? Dlaczego Bóg się gniewał o to? Wiecie, bo Dawid liczył nie to, co należy do niego. Wstań i policz, to trzeba policzyć to, co należy do ciebie. Możesz liczyć to, co należy do ciebie. Bóg może liczyć. Bo Izrael nie należał do Dawida. Izrael należał do Boga. Stąd gniew Boży na Dawida. Stąd kara, która dotknęła Dawida. Wstań i policz, a wstań i zmierz. Jest to samo. Bóg mierzy to, co należy do Niego. Pan Jezus mówi, znam tych, którzy są moi. Znam tych, którzy to Pan zna tych, którzy są Jego. I dlatego to On będzie wzywał. Nie będzie otwierał na pierwsze, lepsze pukanie, ale nie na każde pukanie. Nie będzie otwierał dla wszystkich chętnych, którzy chcą wejść, bo wprost mówi, powiadam wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. To Pan zawoła ciebie i mnie, jeśli znajdzie w tobie swoją własność, jeśli należysz do Niego, na co wskaże Pan Jezus Chrystus. I to jest tak jakby, powiem tak jakby, może tak krótko tylko powiem, bo chyba wszyscy to wiecie, jak wyglądała świątynia, czy schemat budowy świątyni, tak? Powiedzmy, ten odcinek, niech to będzie miejsce najświętsze, idziemy w tamtą stronę, za miejscem najświętszym, gdzie jest kotara, jest miejsce święte, tak, gdzie jest ołtarz kadzidlany, taki wonny, taki dziękczynny. Znowu jest kotara, za nim są dziedzińce. Podają różne źródła, podają, że są nawet trzy dziedzińce. Dziedziniec mężczyzn, dziedziniec kobiet dla Żydów i dziedziniec zewnętrzny, dziedziniec pogan. Powiedzmy, że tam za tymi filarami, że tu jeszcze jest dziedziniec ten wewnętrzny, ten dziedziniec, gdzie Żydzi tylko mieli prawo wejścia. Niektórzy dzielą jeszcze właśnie ten dziedziniec na kobiety i na mężczyzny, na mężczyzn. I tam za tym jest największy dziedziniec pogan. I kamera, wstań i idź, zmierzyć. I ta kamera, gdybyśmy tak to ten fragment, ten obraz wzięli, nie zatrzymuje się na państwie Izrael. A przecież to jego lud. Nie zatrzymuje się na ziemi Izraela, a przecież to ziemia wybrana przez Boga. Ziemia piękna, ziemia błogosławiona. Ale kamera idzie bliżej, pędzi dalej. Zbliża się do Jerozolimy, ale nie zatrzymuje się na Jerozolimie. tak jak w tym moim filmiku, o którym wam wspomniałem, zatrzymała się na Jerozolimie, tak jeszcze centralnie nad wzgórzem świątynnym. Jeszcze nie zatrzymuje się na Jerozolimie, jeszcze mknie dalej. Idź i zmierz. Nie zatrzymuje się nawet na wzgórzu świątynnym. Wow, no nie. Przecież to najświętszy skrawek ziemi. Tam jest właśnie świątynia. Tam jest miejsce, gdzie Bóg objawiał swoją chwałę, gdzie Bóg przemawiał, gdzie Bóg był obecny. Na tym się nie zatrzymuje. Wstań i zmierz. Trzy rzeczy. Konkretne, trzy szczegóły. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: wstań i zmierz. Po pierwsze, świątynię Bożą. Po drugie, ołtarz. O, bardzo, powiem, drobny szczegół w tym wszystkim. I trzy, tych, którzy się w nim modlą. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym. Świątynia. My nie przychodzimy do świątyni jak Izraelici. Jak wędrowcy. Czy jako pielgrzymi. Jest coś więcej. Ta nowa świątynia to coś więcej niż tamta świątynia. Bóg nie każe tutaj mierzyć starej świątyni, ona przeminęła, jest nowa, której tamta była tylko cieniem. Jest nowa świątynia, jest Kościół, jest lud Boży wykupiony krwią Jezusa Chrystusa. Kochani, gdybym powiedział tak, ta kamera, gdyby miała wybierać, nie zatrzymałaby się tutaj nad budynkiem, tu nad budynkiem tego zboru. I powiedziała: wszyscy, którzy tu są, są moimi. Ona by sięgnęła przez ten strop głębiej. Ona by się zatrzymała na twoim sercu. Ona by się zatrzymała, ona by oświeciła na twoje życie. Tak jak tutaj. Nie zatrzymała się nad wzgórzem świątynnym, powiedziała: to wszystko jest moje. I ci wszyscy, którzy tam są, na tym dziedzińcu pogan, nazwanym nieraz pogan, tam nawet poganie mogli wejść i jakoś się przybliżyć do Boga. Oni nie mogli wejść już na ten wewnętrzny dziedziniec, gdzie Żydzi mogli wejść. Oni mieli inne przywileje, tamci nie mieli takich. Tam mogli wejść turyści, powiem, tam mogli wejść zainteresowani. Tam mogli wejść ci, których jakby korciło czy nurtowało. Co to jest ten Bóg? Mieli taką możliwość wejść tam. Ale ta kamera by przeszła jeszcze bliżej. Zmierz świątynię. A co jest świątynią? Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was, mówi Paweł w liście do Koryntian, 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, tak? My jesteśmy świątynią, ty jesteś świątynią. Bóg wybrał ciebie i mnie, byś był świątynią, pełną Ducha Świętego, który mieszka w was, którego Bóg dał, spełniając swoją obietnicę. Bez tego ta świątynia nie byłaby święta. Może byłaby podobna w jakimś małym stopniu do tej starotestamentowej i jerozolimskiej świątyni, ale tamta nie zadowalała Boga. Był czas, że stała się, że bardziej przypominała, nawet to był czas Jezusa, że bardziej przypominała jaskinię zbójców niż dom Boży. My jesteśmy świątynią, wiecie, dlatego, że Bóg dał Ducha Świętego, wylał na wszelkie ciało. I On sprawia, że to miejsce jest święte. My jesteśmy świątynią Pana. I to jest nasza chluba, umiłowani. To jest nasze wyróżnienie, niezwykłe. Wiecie, nie zasługiwaliśmy na to w żaden sposób. Gdzież my, poganie? Gdzież my, pogrążeni po uszy w grzechu? Nagle Bóg czyni niezwykłą rzecz. Wyciąga nas z ciemności, wyciąga nas, wyzwala nas z grzechów naszych, oczyszcza serce nasze, oczyszcza myśli nasze, sumienie nasze krwią Pana Jezusa Chrystusa, wkłada Ducha Świętego i mówi, to jest moja świątynia. Tu będę przebywał. Alleluja, piękna rzecz. Ja i ty jesteś świątynią. Czy masz tą świadomość, że jesteś świątynią, gdzie Bóg mieszka? Nie gdzie Bóg przychodzi w odwiedziny. Świątynią jestem, jak jestem w kościele. Jestem odświętnie ubrany, jestem grzeczny, jestem spokojny, nie językiem, żonie miło odpowiadam, uśmiecham się, bo Jezus przyszedł, bo Bóg przyszedł odwiedzić cię. Jesteś świątynią w swoim domu, tak? Jesteś świątynią w swojej pracy, bo Bóg mieszka w tobie. Mieszka w tobie. I Bóg mówi do Jana, wstań i zmień, chlubiąc świątynię, że świątynia jest, że my jesteśmy świątynią, musimy coś wiedzieć. Kochani, cała świątynia jest, mówię o starej, ale przenoszę to, myślę o nowej. Cała świątynia jest według wyobrażenia Bożego. Nawet najdrobniejszy szczegół, nie wiem czy, bo niechętnie czytamy drugą księgę mojżeszową czy trzecią, bo tam przepis za przepisem, wisiorki, frędzelki, szata, taki słupek na tym rzędzie, tyle. Ha, nie chce się czytać nawet. A zobacz, ile Bóg przyłożył starania, jak Bóg pilnował, żeby Jego świątynia była taka, a nie inna. Nawet najdrobniejszy szczegół, taki jak świecznik, jak ołtarz, jak szaty kapłanów, jak przybory, nawet kolory, Bóg dobierał, a nie człowiek. To nie było z ludzkiej inwencji jakiejś. To nie było z ludzkiej mądrości. To nie było z ludzkiej zdolności, ani z ludzkiej wizji. Nie. Bóg powołał dwóch ludzi, Bezalela i Oholiaba, i dał im umiejętność. Potrzeba było szczególnych ludzi. Bóg musiał uzdolnić w szczególny sposób, wyjątkowy. Dwóch ludzi zrobił i tam jeszcze ich pomocników ich, którzy co mieli zrobić? No zrobić coś, co się Bogu spodoba. Oni nie mieli fantazjować. Oni nie mieli wymyślać, co by tu się Bogu mogło spodobać, o, bo Bóg dał nam umiejętność. Wiecie, do czego Bóg dał im umiejętność? Szczególne zdolności? Do tego, żeby mogli wiernie zrobić to, co Bóg pokazał. To jest bardzo ciekawe. W drugiej Mojżeszowej, w 31 rozdziale, od pierwszego wiersza czytamy tak. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Bezalela, skracam, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle. Czy to wszystko było potrzebne jemu? Tak. Pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy i w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością, słuchajcie, wykonania wszystkiego, co ci przykazałem. Bóg nie powiedział, ponieważ dałem wam talenty, jesteście niezwykli, zróbcie coś, na pewno zrobicie dobrze. Nie, Bóg dał im talenty, Bóg dał im umiejętność, Bóg dał im mądrość, dał im zręczność, aby mogli wykonać to, co Bóg narysował. To, co Bóg powiedział o świątyni, o miejscu świętym, o kolorach, o tam dalej, dalej, wcześniej, żeby już może tak przy tej okazji zaraz, bo na tej samej stronie nawet jest napisane, tylko 30 rozdział i 26 wiersz i niżej. Namaścisz nią oliwą, świętym olejem. Namaścisz nią namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa i stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory. Kochani, to było też na wzór Boży, a nie tak jak człowiek sobie wymyślał. Nawet przybory do świecznika. Ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia i kać oraz jego wszystko. Wszystko, co zrobisz. Wszystko miało swoją formę. Nawet powiem łopata do wyrzucania popiołu z ołtarza ofiarnego. Nie była według ludzkiego pomysłu. Kochani, jeśli uznajesz, że jesteś świątynią Boga żywego, musisz wiedzieć, że będziesz kształtowany według Jego wzoru. Nic z ciebie. I nie tylko powierzchownie, nie tylko serce, jak to wielu dzisiaj mówi. Ach tam, serce jest ważne. Nie. Każdy szczegół twojego życia. Nie tylko serce. Słowo Boże mówi, że nie tylko serce ma być czyste, a Słowo Boże mówi, że cały wasz duch i dusza i ciało ma być bez zmazy i bez nagany. Wszystko jest ważne. Wy jesteście świątynią. Czy Bóg mówią, pytają się, przykłada do wagę do tego, jak się ubieram? Odpowiedz sobie. Czy Bóg przykłada wagę do tego, czy to, co mnie interesuje, co, w czym mam szczególne upodobanie? Jeśli jesteś świątynią, Bóg buduje świątynię. Nie staliśmy się od razu. Bóg zaczął budować i buduje. Oczyszcza nas, buduje, wznosi tą budowlę, uświęca nas. I Bożej przemianie, Bożej przeróbce podlegają wszystkie szczegóły naszego życia, nie tylko serce. Bo w starotestamentowej świątyni wszystkie szczegóły Bóg opracował. Jeśli, pomyślmy, jeśli tamta świątynia, która jest cieniem, tylko cieniem tej, którą my jesteśmy, była tak pieczołowicie budowana, tyle starania Bożego, to myślisz, że ta twoja będzie tylko z grubsza przypominała świątynię? Nie myśl, że ważne jest tylko serce, a cała reszta według swojego wzoru, według twojego wzoru. Nic. Bóg nie powiedział do Jana: idź i zmierz wszystko, co przypomina świątynię. On powiedział: idź i zmierz moją świątynię. Moją. Drodzy, ja wiem, ja tego doświadczam, ja wierzę, że wy też. Jeśli żyjemy przed Bogiem, jeśli wzrastamy w tym duchowym życiu, jeśli się rozwijamy jako chrześcijanie, jeśli coraz więcej Chrystusa jest w nas, a coraz mniej nas, ja wiem o tym już. Bóg dotyka się każdego szczegółu mojego życia. Każdego. Bóg dotyka się takich rzeczy, o których bym nigdy nie pomyślał, że jemu... A skąd to wiedziałaś? Dziękuję bardzo. Bóg dotyka się każdego szczegółu. czyni za nich swoje dzieło. Pożałowania są godni ludzie, którzy dzisiaj budują Kościół i zamiast patrzeć na Słowo Boże, na wskazówki, na wzór apostolskiego Kościoła, pytają się ludzi, co byście chcieli widzieć w Kościele. A ludzie chcą widzieć, co chcą widzieć. I mamy niesamowite efekty. Fajerwerki nie z tej ziemi, w Kościele. Dzisiaj przywódcy kościołów mówią, trzeba znaleźć człowieka z twórczą inwencją, trzeba znaleźć kogoś takiego ciekawego, który ma jakąś wizję, nawet jeśli to jest szokująca, ale jak ludzi weźmie, to dobra, trzeba znaleźć kogoś takiego, kto jest charyzmatyczny. Ten się nadaje na przywódcę. A Bóg pyta, kto chce zadbać o to, by budować świątynię dokładnie według mego wzoru? Czy jesteś zainteresowany tym, czy ty jako świątynia Boga żywego, czy wiesz, jaki wzór masz? Pokazał ci Bóg wzór? Co jest tym wzorem? Wiecie, jest tylko jeden wzór na szczęście. Tylko jeden wzór na całe szczęście. Jest nim Jezus Chrystus. To w Jego ciele została wybudowana, zapoczątkowana budowa nowej świątyni i w pełni rozkwitła. To w Jego ciele, to w Nim, w Jezusie Chrystusie, który był na tej ziemi w ciele, Bóg zbudował cudowną, wymarzoną świątynię. Kochani, masz budować na wzór Jezusa, dlatego masz się upodabniać do Jezusa, dlatego masz nabywać cech Jezusa, bo to wszystko, co w Nim było, umożliwiło Bogu zbudowanie cudownej, wspaniałej świątyni. Bóg o Nim powiedział, Jezusie, to jest mój Syn umiłowany. Tego słuchajcie, na Niego patrzcie. Musisz się upodabniać do Jezusa Chrystusa, nie do liderów, nie do idoli. Dzisiaj też i w Kościele są idole. Nie do oszałamiających rzeczy, bo to się takie dzieją, w niesamowite rzeczy. Masz się upodabniać do Jezusa Chrystusa. Ty musisz znikać. Ciebie musi ubywać. Nie myśl, że można oszukać Boga. Nie myśl, że można wnieść coś świętego. To, co jest od Boga, jest na wskroś święte i nie pasuje w żadnej mierze do naszego grzesznego ja, do naszej grzesznej natury, do naszego ciała. Jesteśmy grzesznikami. Naprawdę. Bóg musi wszystko zmienić. Bóg musi wszystko oczyścić. Bóg musi wszystko wypalić. Dlatego mówi o nas, że będzie nas wytapiał i wypalał i oczyszczał siedemkroć jak złoto. Siedemkroć, raz po razie. Jeszcze więcej i jeszcze więcej. I jeszcze więcej. A siedem to nie znaczy tylko siedem, ale znaczy doskonałość. Aż osiągniesz. Może to dla ciebie 77. Ale Bóg nie jest, powiem, nie ustąpi i buduje. Idź, zmierz świątynię i ołtarz. Dziwne. Nasze życie w Bogu jest związane z ołtarzem. Błędem jest zrozumienie, że ofiarowanie skończyło się wraz ze złożeniem tej największej ofiary, której pamiątkę dzisiaj obchodziliśmy również. Że już ustały ofiary w świątyni, tak, Bóg już ich nie chce. Ale dla nas ofiarowanie zaczęło się, gdy poznaliśmy Jezusa Chrystusa. A co mamy ofiarować? Myślę, że każdy z was zna taki wiersz zapisany w Rzymian 12, rozdziale, pierwszy wiersz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ciała swoje. to jest święta i żywa ofiara. Tu nie rozchodzi się o ofiarę w postaci śpiewu czy modlitwy dziękczynnej. Tu rozchodzi się o ofiarę całopalną. Tu rozchodzi się o tą ofiarę na tym pierwszym ołtarzu. Tam był pierwszy ołtarz. W tym miejscu świętym był pierwszy ołtarz ofiarny. Tam Izraelici składali baranki. Tam wyznawali swoje grzechy. Tam pozbywali się tych grzechów. Później była zasłona i było miejsce święte i na dziedzińcu Izraela. A w miejscu świętym stał ołtarz ofiarny. Kochani, ale nikt nie podszedł do ofiarnego, do ołtarza kadzidlanego, jeśli ominął ołtarz ofiarny. Żaden kapłan na przestrzeni całych wieków nigdy nie wszedł z wonnością do miejsca świętego, jeśli najpierw nie złożył ofiary za siebie, za lud. Nie ma, powiem tak, nie ma możliwości ofiarowania na tym ołtarzu dziękczynnym. Tam były tylko wonności ofiarowane, tam już krew nie była. Nie ma możliwości iść i ofiarować jeśli nie dałeś ofiary w tamtym. Pan Bóg mówi, zmierz ołtarz. Nasze życie jest życiem ofiary. Ten ołtarz, to ofiarowanie, to jest ofiarowanie życia. Baranek, który był przyprowadzany do świątyni, on kończył życie na tym ołtarzu, on już nie wracał do domu żywy. Tam zostawało wszystko, całe jego życie. Jeśli chcesz złożyć Bogu świętą ofiarę, musisz złożyć swoje życie. Musisz je stracić. Musi umrzeć twoje ja. Zmierz ołtarz, to inaczej połóż pieczęć na tych, którzy stracili swoją duszę dla mnie. To jest pieczęć, którzy ofiarowali swoje życie. Bo Pan Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, kto bowiem chce zachować duszę swoją, w innym tłumaczeniu życie swoje, straci je. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Musisz stracić. Wtedy ją zachowasz. Zapieczętuj ołtarz. Zmierz ołtarz. Zmierz ołtarz to znaczy zapieczętuj tych, którzy ofiarują siebie Bogu. Swoje racje, swoje ja, swoje pożądliwości, swoje chęci. To wszystko, co nas pobudza do złych rzeczy, a jest tego tak wiele. Ale jest ołtarz, gdzie można to złożyć. Chwała Bogu. Jest ołtarz, gdzie możesz się tego pozbyć. Wiecie, wydaje mi się, że wielu ludzi dzisiaj żyje jak pod starym zakonem. Ci, którzy chcieli służyć Bogu, będąc w starym zakonie, tęsknili za wolnością. Nie zadowalała ich taka formuła, że kiedy zgrzeszą, to mają wziąć pięknego baranka bez skazy i iść, i on ma za nich oddać życie. Wiecie, ich to nie satysfakcjonowało. To Boga nie satysfakcjonowało, ale i ich. Ponieważ ciągle widzieli, ciągle popadali w swój grzech, ciągle popadali w swoją nędzę. I nagle przychodzi piękne rozwiązanie. Wiecie, przychodzi piękne rozwiązanie. Jest ołtarz, na którym możesz siebie ofiarować. Jest ołtarz, na którym możesz położyć siebie i umrzesz. Umrzesz dla grzechu, umrzesz dla niecierpliwości, umrzesz dla złości. Umrze twoja dokuczliwość, umrą twoje kłótnie małżeńskie. Umrą pożądliwości twoje, umrą. Wiecie, to jest coś cudownego, kochani. Ołtarz, a wielu się boi do tego ołtarza. Czy skoro Bóg pokazuje palcem, kto będzie tym wybranym, na kim jest położona Boża pieczęć, kto jest policzony, kto jest zmierzony. Jest to świątynia, to jest raz, ale czy jesteś świątynią? Czy wszystkie szczegóły, czy wszystkie drobiazgi są takie, jak Bóg chce? Czy ciebie to wcale nie interesuje? Mówisz, Panie, zobacz, serce jest Twoje, zostaw mi resztę. Nie. Czy jesteś przy ołtarzu? Czy widzą Cię? Kiedy Cię można spotkać przy ołtarzu? Czy jesteś tam? Czy oddajesz siebie Bogu? I trzecia rzecz, którą Bóg kazał zmierzyć tych, którzy się w niej modlą. Którzy się w niej modlą. Dożyliśmy czasów, kiedy modlitwa w zgromadzeniu prawie zanikła. Ja jestem bardzo zbudowany waszą modlitwą. Chwała Bogu. Jesteście jednym z nielicznych zborów, gdzie jeszcze się modlą. Ja wiele jeszcze. I z przerażeniem widzę, że modlitwa znika. W kościele znika modlitwa. Na zgromadzeniu znika modlitwa. Nie ma jej. Zastąpiły ją piosenki. Nie mówię pieśni. Mówię piosenki. I śpiewane tylko przez grupę uwielbiającą, bo reszta nie wie, o co chodzi. Nie umie ich śpiewać. Bo to cóż inne, fikuśne, wymyślne. Naprawdę. Nie wiem, ludzie się naprawdę wstydzą pomodlić. Podnieść głos swój w zgromadzeniu i powiedzieć, Panie Jezu, chwała Tobie za życie, za zbawienie. Nie chcą się modlić. Nie wiem, nie mają o co? Bo może trzeba było zacząć swoją modlitwę od tego, żeby przeprosić Boga za swój grzech. Przeprosić Boga za swoje kłótnie, przeprosić za byle jak spędzoną sobotę, może przed telewizorem, może w internecie, może trzeba by było może zacząć, a jak to powiedzieć? Więc lepiej zamienić to na piosenkę. Ale piosenka to nie to, co modlitwa. Idź i zmierz nie tych, którzy piosenki śpiewają. Idź i zmierz tych, którzy się modlą. To w zborze, kochani, to w zgromadzeniu. A co z moją modlitwą osobistą? A co z komorą modlitewną? Masz komorę modlitewną? A kto ma mieć komorę modlitewną? No, komorę modlitewną to powinien mieć taki mąż Boży. Pastor na pewno powinien mieć. Ten, kto głosi słowo. Ten, kto na misję wyjeżdża. Tak. A ty kiedy? A ja? Choroba przyjdzie? No, najwyżej w takiej czarnej godzinie, jak choroba przyjdzie, jak ktoś z moich bliskich będzie walczył o życie, wtedy pójdę do komory. Jeśli ludzie nie rozumieją, czym jest sprzeciwić się diabłu, światu. Jeśli ludzie nie rozumieją, co to znaczy zwyciężyć grzech, nie widzą potrzeby komory. Wiecie, komorę bardzo łatwo wprowadzić. Możesz mówić, możesz zachęcać, zrób komorę, to weźmie ją może i zrobi, jak go tak dobrze przyciśniesz, ale będzie siedział w tej komorze i patrzył, no już jest pół godziny, chyba wystarczy. Bo o co się modlić? No powiedziałem, dziękuję Ci, Panie. Powiedziałem, chwała. To na nabożeństwie też powiedziałem, czy nie. Pan nie pamięta. A wiecie, automatycznie, jak powiem, jakby z urzędu komora powstaje, jeśli ktoś wchodzi w tą walkę duchową, kiedy ktoś wchodzi w uczniostwo, kiedy ktoś bierze swój krzyż, zapiera się siebie i naśladuje Jezusa. Kiedy przychodzi problem w małżeństwie, kiedy przychodzi kłótnia, masz się zaprzeć siebie. Na przykład, to jest tylko przykład. kiedy otwierasz stronę w internecie i tam się już na pierwszej oficjalnej, najbardziej oficjalnej stronie, jak WP czy Onet, czy co tam, jest pełno haczyków diabelskich, żebyś zajrzał, bo ona ma 40 lat. A jak ona wygląda? Jak ona wygląda? I tak. Ale ty chcesz mieć czyste serce. I odmawiasz. A jak to odmówić? A jak odmówić? Jak w środku nie ma żadnego, wiecie, jak ślizgam się jak pochylnie, nie mogę się zaprzeć. Jak to odmówić? Aha. I myślisz wtedy tak, no jak się poślizgnę, jak przegram, to chwała Panu, że dał Jezusa i mogę Mu wyznać i mi przebaczy. Jesteś biedny. Nie zwyciężasz swojej słabości. Nie zwyciężasz swojej pożądliwości. A wiecie, komu będą dane nagrody? Wiecie, kogo Jezus weźmie? Zwycięzcę. 7 listów do zborów. I każdy zwycięzcę. A zwycięzcę. Temu, kto, a czym to niby miałeś zwyciężyć? Że metryki nie zmieniłeś na islam? To jest twoje zwycięstwo? Że jesteś protestantem? Że należysz do Chrystusowego, czy Bożego, czy baptystycznego? To jest twoje zwycięstwo? A kiedy widzisz taką potrzebę i nie chcesz za nic zasmucić Boga, nie chcesz za nic w świecie zasmucić Ducha Świętego, a widzisz swoją słabość, szybko znajdziesz sam swoją komorę. Gdzie pobiegniesz, powiem, pobiegniesz i będziesz wołał do Boga, Boże, daj mi zwycięstwo. Znajdziesz komorę. Tych, Pan Bóg powiedział, zmierz tych, którzy się tam modlą. Wiecie, jeden brat powiedział nam takie świadectwo, brat od nas. W pracy, on stoi przy taśmie. Nie może odejść od tej taśmy. I zdarzyło się tak, że ta jakaś kobieta go wprost, powiem, uwodzić, chce go uwieść, tak? I ma z nią problem. Co jej mówi, to nam, ja i tak to zrobię. Ja i tak. Jest pewna swojego, tak? Bo wszystkie filmy pokazują, że jak się uweźmie, to filmy wychowują dzisiaj, wiecie, gazety wychowują. Straszny szok. I w pewnym momencie... Kiedy ona go, że tak powiem, tam w tym przechodziła czy coś i nagle on czuje, że jego serce zaczyna porywać pożądliwość. Co powinien zrobić? Przegrać, nie? I w niedzielę wyznać, nie? A może wieczorem to już będzie taki chrześcijanin, jak wieczorem. Wiecie, co on zrobił? Opuścił taśmę, gdzie nie wolno odchodzić. I biegiem. Mówi, jest tylko jedno miejsce, gdzie mogłem spodziewać się, że nikogo nie będzie. Szatnia. I zaczął wołać do Boga. Boże, daj mi siły. I wrócił jako zwycięzca. To jest komora. Jeśli nie masz potrzeby, to ci mogę tłumaczyć na wszystkie możliwe sposoby, że to jest właściwe, że to należy do chrześcijanina. Nie zrozumiesz tego. Ale jeśli się weźmiesz za życie z Bogiem, jeśli się weźmiesz za naśladowanie Jezusa Chrystusa, to powiem tak, szybko znajdziesz komorę i będzie to jeden z najlepszych kątków twojego życia. Z najpiękniejszych. Przeżyjesz tam cudowniejsze chwile niż na nabożeństwie. Nie jednym. Przeżyjesz Bożą obecność. I tych, którzy się w niej modlą. Na tym mógłbym zakończyć, tym bardziej, że czas już się kończy. Ale byłbym nie w porządku wobec was. Bo tu jest napisane, lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go. Och. Kochani, dziedziniec należał do świątyni. Był otoczony tym samym murem. Tym samym murem, co świątynia. Te miejsca poszczególne dzieliły już tylko zasłony ruchome. Ale mur, który otaczał świątynię i ołtarz ofiarny i dziedziniec pogan, i dziedziniec Izraela, on był tym samym, to jest świątynia. Jestem w kościele. Ale wielu przychodzi tylko na dziedziniec. Tylko do przedsionka. Nie są za bardzo zainteresowani tym, co się z przodu dzieje. Przy ołtarzu. Nie chcą podejść, żeby siebie tam ofiarować. Nie chcą się, powiem, nie, kiedy jest ogłoszona modlitwa za kimś, albo modlitewne tutaj, to przyjdzie ich tylko 5. W niedzielę 100. Przychodzą do przedsionka po to, by porozmawiać o byle czym, by rozejrzeć się, kto jak wygląda. Może porozmawiać o nowinkach, o błahych sprawach. Nie modlą się, nie składają świadectwa, nie śpiewają, nie szukają głębszej społeczności z Bogiem, z braćmi. Stoją w przedsionku, przestępując z nogi na nogę i czekają, kiedy się skończy nabożeństwo. A jeśli się przeciąga, to przeżywają dramat. Słowo Boże raczej do nich nie trafia. A to ten brat mówi, o, jeszcze z tego miejsca czyta. Co on może powiedzieć? Wiecie, dlaczego? Są tacy ludzie, których Słowo Boże nie porusza. Są na nabożeństwie, ale nic z niego nie wynoszą. Jest tak dlatego, że serce jest napełnione pokarmem świata. Pełne serce nie odczuwa głodu. Albo jest tak dlatego, że jesteś chory, bo choremu też się nie chce jeść. Słowo Boże to nie jest, które głosimy, które kaznodzieje głoszą, to nie jest deser. To nie jest ciastko do kawy. Słowo Boże, to co to jest? Chleb. Prawda? Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym. Dobrze powiedziałem, słyszeliście to? Każdym? Czy tylko niektórymi? A które tobie? O to nie. 3 strony przerzuciłem, 3 księgi przerzuciłem i nie ma słowa dla siebie. Powiem ci tak, każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Każdym. Chleb nie musi być wykwintny. Chleb nie musi być przyozdobiony kremem w róże. Jakże szybko by nam się znudził chleb, gdyby był tylko dodatkiem do kawy. Jak ciastko dzisiaj jesz, jutro jesz, a później ci nie smakuje. Ale chleb nie jest do zaspokajania kubków smakowych. Chleb jest do dania życia. Musisz go jeść, żeby żyć, żeby wszystko funkcjonowało. Jeśli jesteś chory, to już nie jesz, bo już coś jest nie tak. Kochani, Słowo Boże, kazanie, które słyszysz, obojętnie kto to mówi, powinieneś to wziąć jako chleb, to jest dla ciebie chleb. Otwierasz Boże Słowo i naprawdę na pierwszej stronie znajdziesz chleb dla siebie. Bo każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Ale ci w przedsionku, ich to nie interesuje, ale przedsionek wyłącz i nie mierz go, albowiem będzie dany poganom i będzie zdeptany. Przedsionek to symbol pomieszania tego, co duchowe z tym, co cielesne, co świeckie, co światowe. Przedsionek to tam, gdzie poganie przychodzili. Przychodzili, powiem, w obecność Bożą, ale przynosili całe swoje pogańskie życie. miłowanie świata, bogów, może czcili innych, ale teraz się znaleźli, chcemy zobaczyć też tego Boga. To jest przedsionek. To jest symbol braku zaangażowania, o którym mówi Pan Jezus, z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli swojej. Nie jest zaangażowany. Ci w przedsionku nie są zaangażowani. Oni nawet nie chcą podejść do ołtarza ofiarnego. No, może jak ktoś siebie ofiaruje, to o, ciekawe. Jak ktoś wyznaje grzechy, o, przytrafiło mu się. Ale ty nie chcesz złożyć tam swojego życia. Przedsionek to taki obraz chromania na obie strony, jak to za czasów Eliasza było. On powiedział do Izraela, jak długo będziecie chramać w Biblii Gdańskiej, kuleć, ale kuleć to nie, chramać znaczy chwiać je. Raz tak, raz tak. Jak długo będziecie chramać na obie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, to służcie Mu. A jeśli Baal jest Bogiem, no to idźcie za Nim. Wybierz, musisz wybrać, kochany. Jeśli jesteś w przedsionku, nic cię nie interesuje. Za wiele cię nie interesuje. No chcesz być w przedsionku, chcesz być w kościele, jesteś w kościele, bo tam ci do nieba idą. Chcę powiedzieć tak, przedsionek zostanie odcięty. Wstań i zmierz świątynię Bożą, nie naszą, nie naszą, według Boga. Chcę, o to się modlę, tego pragnę i cieszę się, że Bóg buduje swoją świątynię. Ja mam wiele pomysłów na świątynię swojego życia. Wiele miałem. Ale dziękuję Bogu, że to Bóg ustala wygląd, to Bóg dba o szczegóły również mojego życia. Zmierz ołtarz? Nie możemy żyć już dla siebie. W niczym nie możemy żyć dla siebie. Mamy być ukrzyżowani z Chrystusem. Swoje ja, swoje racje, swoje pragnienia musimy oddać na ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Wiecie, dla mnie to było tak, jakby Bóg pokazał mi palcem, zobacz, jeśli masz jakieś wątpliwości, jeśli masz jakieś pytania, gdy przyjdę, zobacz, co mnie interesuje. To, to i to. Dałby Bóg, abyśmy w tych miejscach, żeby to była mowa o nas. Dałby Bóg, abyś był tym, który jest świątynią Ducha Świętego i żyje według ducha, a nie według ciała. Postępuje według ducha, a nie według ciała. Po to jest ten duch tu dany, aby Bóg mógł tu mieszkać. Dałby Bóg, abyś znalazł swoją komorę, abyś stał się mężem modlitwy, siostrą modlitwy, człowiekiem modlitwy, chrześcijaninem modlitwy. Zobaczysz, ile cudów doznasz w swoim życiu, ile niezwykłych rzeczy doznasz w swoim życiu. A jeśli jesteś w przedsionku, przesuń się szybko do przodu. Uciekaj z przedsionka. Uciekaj z przedsionka. Bo zostanie odcięty. Niech Bóg nas błogosławi, bracia i siostry. Niech Bóg pokaże, niech Bóg otworzy oczy nasze. To jest moją modlitwą do Boga. Abyś mógł zobaczyć swoje wielkie powołanie. Wielkie powołanie. I nie myślę o powołaniu do Nigerii, do Indii. Myślę o tym powołaniu, o którym tu była mowa. Jesteś kościołem. Jesteś świątynią Boga. Nie ma większego powołania. Niech z życia naszego płynie Bogu chwała, miła woń, cześć i uwielbienie. Amen.